Jest 15. Piątek, 23 stycznia, wiadomości w Polskim Radiu PIK. Marcin Kupczyk, witam Państwa. Domaga się kontroli pracy bydgoskich policjantów i prokuratorów 38-letnia Agnieszka z Bydgoszczy. Zamierza napisać w tej sprawie do komendanta miejskiego policji i do prokuratora okręgowego. Kobieta od kilku miesięcy jest bombardowana wezwaniami do zapłaty. Ma spłacać kredyty, których nie zaciągnęła. A wszystko przez to, że ktoś podrobił jej dowód osobisty. Podejrzana to 31-letnia kobieta. Jest już zresztą w rękach policji. To ona miała podszywać się pod panią Agnieszkę. Na podrobionym dowodzie były dane pani Agnieszki, ale zdjęcie oszustki. Pani Agnieszka mówi, że ksero podrobionego dowodu dostarczyła policji i prokuraturze już rok temu. Tymczasem postępowanie umorzono. Dopiero gdy sprawę przejęła inna prokuratura, zatrzymano kobietę podejrzaną o wyłudzenia.
Przeszło rok czasu, policja dokładnie znała wizerunek oszustki, nic z tym nie zrobiła, a ja byłam nękana, dręczona, kolejne sprawy wychodziły jedna po drugiej. W efekcie sprawa trafiła do drugiej prokuratury, której jestem bardzo wdzięczna, bo niestety prowadzenie sprawy przez jedną policję i jedną prokuraturę, nie chcę teraz wskazywać, niestety do niczego nie doprowadziła i muszę niestety powiedzieć głośno, że tak szybko jak poprzednia sprawa została umorzona przez prokuraturę, tak samo szybko sprawa w drugiej prokuraturze została załatwiona dla mnie pozytywnie z wykryciem sprawcy.
Rzecznik prokuratury okręgowej oraz rzecznik komendanta policji w Bydgoszczy sprawy tej nie komentują. Po trzech dymisjach w otoczeniu Ewy Kopacz ruszyła giełda nazwisk. Kto może zostać rzecznikiem rządu, szefową gabinetu politycznego oraz głównym doradcą pani premier? Bo właśnie na tych trzech miejscach błyskawicznie zrobiły się wakaty. Znalezienie nowych ludzi może nie być łatwe, bo czas jest wyjątkowo trudny. Kłopoty w górnictwie czy branży transportowej, do tego zbliżające się kampanie wyborcze. Dlatego zdaniem politologa Bartłomieja Biskupa z Uniwersytetu Warszawskiego tym razem przyszedł czas, by przyjrzeć się politycznemu zapleczu.
To jest moment dla ludzi, którzy uważają, że pomimo tych różnych przeciwności mogą się sprawdzić, mogą zabłysnąć i wręcz mogą zyskać w hierarchii partyjnej dzięki takiemu przyłączeniu się do tego sztabu w trudnym czasie.
A to zadanie dla polityka, które ryzyko ma przecież wpisane w zawód, dodaje Bartłomiej Biskup.
To jest tak jakby granie na giełdzie, na akcjach. Dzisiaj można dużo stracić, ale też można dużo zyskać dzięki takiemu działaniu. I na przykład polityk młodego pokolenia albo taki, który chciałby coś osiągnąć, pokazać, no to może rzucić na szale swoje umiejętności i walczyć.
Wśród najczęściej wymienianych potencjalnych kandydatów pojawia się Sławomir Nitras, Ireneusz Raś, ale także na przykład Michał Kamiński. 10 osób nie żyje, ponad 70 kościołów spalono, zniszczony chrześcijański sierociniec i szkoły. To cena, jaką płacą chrześcijanie w Nigrze za publikację karykatur Mahometa we Francji. Tak mówi Leszek Osieczko, kierownik Open Doors, Polska, organizacji monitorującej prześladowania chrześcijan na świecie. Zwraca uwagę, że w Europie powinniśmy sobie zdawać sprawę, iż muzułmanie inaczej rozumieją wolność niż my. Więc niewinni chrześcijanie w Afryce i na Bliskim Wschodzie, umownie kojarzeni przez muzułmanów z Zachodem, wciąż będą płacić najwyższą cenę. Ponad 80% zamachów terrorystycznych na świecie dokonywanych jest w imię obrony islamu. Tej tendencji nie powstrzymamy, uważa Leszek Osieczko. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości o 16. Region nasz pozostaje w chłodnym i wilgotnym powietrzu polarnomorskim. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami możliwe jeszcze słabe opady śniegu lub śniegu z deszczem. Na termometrach od 1 do 2 stopni powyżej zera. Wiatr słaby wiejący z północy. Ciśnienie bardzo powoli rośnie, teraz na barometrach około 1013 hektopaskali.
Bartosz Kustra, zapraszam na sport. Alicja Rosolska i kanadyjska tenisistka Gabriela Dabrowski pokonały rozstawione z dwójką Suwei Hiesz z Tajwanu oraz Sanie Mirze z Indii 7-6, 6-4 i awansowały do 1/8 finału debla wielkoszlemowego turnieju Australian Open w Melbourne. Kolejnymi rywalkami Rosolskiej i Dabrowski będą rozstawione z numerem 13 Holenderka Michaela Krajiczek i Czeszka Barbora Zachlawowa-Strycowa. Miejsce w czołowej 16 gry podwójnej wywalczyła Klaudia Jans-Ignacik, grająca w duecie ze Słowenką Andreją Klepacz, które pokonały rozstawione z numerem 6 Hiszpanki Harbine Muguruza i Carles Suarez Navarro 7-6, 6-4. Nie obyło się bez sensacji. Rozstawiony z dwójką Roger Federer przegrał z włoskim tenisistą Andreasem Seppim w trzeciej rundzie Australian Open. Utytułowany Szwajcar poprzednio odpadł na tym etapie rywalizacji wielkoszlemowego turnieju w Melbourne 14 lat temu. Sylwia Jaśkowiec zajęła 11 miejsca, Justyna Kowalczyk 36, w biegu na 10 km techniką dowolną w zawodach narciarskiego Pucharu Świata w Rybińsku. Zwyciężyła Norweszka Astrid Jakobsen przed Amerykanką Lizą Stephen i Niemką Stefanie Beller. A za niespełna 2 godziny w Artego Arenie w Bydgoszczy rozpocznie się Puchar Polski Koszykarek. W pierwszym ćwierćfinale AZS Gorzów spotka się o 17:00 z CCC Polkowice. Przez 3 dni o prestiżowe trofeum powalczy 6 zespołów, 5 czołowych drużyn z Ekstraklasy i lider grupy A pierwszej ligi AZS Warszawa, z którym o 19:30 zagrają w drugim ćwierćfinałowym meczu bydgoszczanki. Trener Artego Tomasz Herkt zapowiada, że jego drużyna awansuje do półfinału. Szkoleniowiec nie wyobraża sobie, aby trzeci zespół Basket Ligi Kobiet mógł przegrać z pierwszoligowcem.
Nie wyobrażam sobie, żebyśmy przegrali ten mecz. No, nie będę tutaj kokietował. No, gramy z pierwszoligowcem, jednak poziom Ekstraklasy i pierwszej ligi jest dosyć spory. Oczywiście nie wolno lekceważyć żadnego przeciwnika, ale wydaje się, że ta droga do półfinału dla nas będzie drogą łatwiejszą.
Dodajmy, że w przypadku zwycięstwa Artego w półfinale jutro o 18:30 zagra z Energą Toruń. Na wygranego meczu AZS Gorzów CCC Polkowice czeka w półfinale Wisła Kraków. Finał w niedzielę o 14:00. Transmisja na antenie Polskiego Radia PIK, podobnie jak z meczu półfinałowego, przynajmniej z jedną drużyną z regionu w programie Muzyka i Sport. A więcej informacji o Pucharze Polski Koszykarek w rozpoczynającej się audycji Popołudnie z Nami.
Reklama. Jeśli stosujesz preparaty uspokajające i oczekujesz efektu, sprawdź, czy preparat, po który sięgasz, to lek. To ważne. Leki zawierają odpowiednie substancje i dawki o udowodnionym działaniu. Potrzebujesz leku uspokajającego? Wybierz ekstraspazminę.
Ekstraspazmina, produkt złożony w kapsułkach. Tradycyjnie w łagodnych stanach napięcia nerwowego i w okresowych trudnościach z zasypianiem. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki preparatu, ciężka niewydolność nerek, hipermagnezemia, blok serca, miastenia gravis, Herbapol Lublin S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
Ekstraspazmina to lek, a nie suplement diety. O różnicę zapytaj farmaceutę.
Wyobraź sobie, że budzisz się rano w hotelu po upojnym wieczorze kawalerskim, w dniu swojego ślubu, z dziewczyną w łóżku.
Ale ta dziewczyna to nie jest twoja narzeczona.
Bo to ja jestem jego narzeczona.
No, no i do takich spraw potrzebujecie najlepszego przyjaciela. Ty będziesz udawać pokojówkę.
Dobra, przepraszam bardzo, to ja jestem pokojówka.
Ale to jest właśnie moja pokojówka.
Ale to jest właśnie moja dziewczyna.
A to ja jestem jego dziewczyną.
To jest 3-gwiazdkowy hotel, ale nie życzę sobie tutaj żadnych takich.
Jaki?
Czy ktoś może mi powiedzieć, o co tu chodzi?
Nie.
Dowiecie się 16 lutego w Operze Nowa na spektaklu Teatru Kwadrat Ślub Doskonały.
Zapraszam.
Bilety online www.teatrkwadrat.pl.
24 stycznia to będzie kolejna siatkarska sobota w Łuczniczce przed siatkarzami transferu Bydgoszcz. Bardzo ważne spotkanie z Kuprum Lubin. Do końca rundy zasadniczej Plus Ligi pozostał już tylko 1 miesiąc. Przed nami mecze, które będą decydować o rozstawieniu drużyn w fazie play-off. Mecz transfer Bydgoszcz Kuprum Lubin. Sobota 24 stycznia, godzina 14:45, hala Łuczniczka w Bydgoszczy. Patronat medialny Gazeta Pomorska i Polskie Radio PIK.
Urodziłem się bez rąk, ale dzisiaj wiem, że można wziąć życie w swoje ręce.
Od 7 roku życia prawie nie widzę. Pracuję, mam rodzinę, uczę się.
Niepełnosprawni, aktywni w pracy, aktywni w życiu. Monika Koszyńska.
Kampania Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Czym jest dla Ciebie sukces? Wolność wyboru własnej drogi, satysfakcja z dobrze podjętych decyzji, radość ze wspólnych chwil z rodziną. My wiemy, co się dla Ciebie liczy i wiemy, że zrobisz wszystko, aby się tym cieszyć. Więc nie czekaj. Teraz w salonach BMW ostatnie modele z rocznika 2014 w wyjątkowo atrakcyjnej ofercie. Sprawdź już dziś. Dealer BMW Dynamic Motors zaprasza. Bydgoszcz, Fordońska 264, Toruń, Olimpijska 8. BMW. Radość z jazdy.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16:30.
Popołudnie z nami.
Zaprasza
Ireneusz Sanger.
A także Piotr Walczak, witamy. Janikowo żegna króla Arabii Saudyjskiej i swojego honorowego obywatela. Świecie chce pomóc uciekinierom z Donbasu, Polakom ewakuowanym ze wschodniej Ukrainy. W ten weekend, już od dziś, w Bydgoszczy Puchar Polski Koszykarek. Janikowo żegna króla Arabii Saudyjskiej Abdullaha bin Abdulaziza, swojego honorowego obywatela. 91-letni król zmarł wczoraj. Z kujawską miejscowością łączyło go ufundowane przez niego Centrum Dialogu oraz pomoc udzielona bliźniaczkom Oldze i Dari, które urodziły się złączone dolną częścią kręgosłupa. Robert Edman rano odwiedził Janikowo, rozmawiał z Anną Wojciechowską, Katarzyną Świątkowską i Agatą Włoch z centrum, a także burmistrzem Janikowa Andrzejem Brzezińskim.
Dotarła już do państwa smutna wiadomość. Honorowy obywatel Janikowa umarł.
No jedyny honorowy obywatel Janikowa. Dzisiaj rano, jak zwykle, no wstałem, kawa, internet, no i pierwsza wiadomość, że wczoraj o 23 naszego czasu król zmarł. Przykro.
Państwo w 2005 roku przyznaliście honorowe obywatelstwo.
Tak, to po tej sytuacji z naszymi bliźniaczkami syjamskimi. I chcieliśmy jakoś uhonorować króla za tą jego decyzję, że dzięki niemu, właściwie dzięki jego decyzji, to dziewczyny zostały uratowane.
Tutaj widzę zdjęcie. Król przyjmuje pana na audiencji.
Tak, było to w Belwederze kilka lat temu. U nas w Polsce był wtedy król. No i miałem tą przyjemność podać rękę, jak widać, królowi, zamienić kilka zdań.
Pogrzeb? Państwo się wybieracie?
Nie, na pewno wyślemy do ambasady list z kondolencjami, ale no taka wyprawa do Arabii Saudyjskiej raczej jest nierealna. Ale na pewno wyślemy jeszcze dzisiaj list z kondolencjami do ambasady.
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci króla. No z tego względu, że nasze centrum nosi imię króla i jakby cały czas odwoływaliśmy się do jego działalności, do jego wsparcia.
Janikowo, a szczególnie państwa centrum, to chyba jedyna w Polsce placówka tak blisko związana z królem Arabii Saudyjskiej.
Tak, nasza placówka jest silnie związana z królem Arabii Saudyjskiej. Król przekazał nam dużą pomoc finansową na stworzenie tego ośrodka. Gdyby nie jego pomoc, tego ośrodka by tutaj nie było.
Na czym polega państwa działalność? Bo to jest centrum dialogu.
Nasza działalność polega na organizowaniu różnego spotkań podróżniczych, autorskich, organizowaniu wystaw fotograficznych, przede wszystkim nauka języków obcych, angielski i niemiecki. Dla dzieci są bezpłatne zajęcia oraz różnego rodzaju spotkań, seminariów, szkoleń, warsztatów.
Jak się wchodzi do państwa budynku, każdy może dostrzec tablicę, kto ufundował to centrum, ale również w holu jest wystawa poświęcona Arabii Saudyjskiej.
Chętnie organizujemy wystawy związane z tą tematyką. Nawiązujemy współpracę z różnymi osobami, które chętnie udostępniają nam swoje zdjęcia i tutaj można je obejrzeć w holu centrum. Sam król właśnie osobiście nie był u nas w centrum, ani w Janikowie. Gościliśmy jego przedstawicieli z Arabii Saudyjskiej.
Z ambasadą Arabii Saudyjskiej podtrzymujecie związki jakieś?
Tak. Przedstawiciele tutaj przyjeżdżają. Parę razy już byli i mam nadzieję, że nadal będą nas odwiedzać.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Gmina Świecie chce pomóc Polakom ze wschodniej Ukrainy. Samorząd apeluje i szuka poparcia u pracodawców, którzy mogliby zatrudnić uciekinierów z Donbasu. Na podstawie ofert od firmy zostanie utworzona specjalna lista zawodów dla Polaków z Ukrainy. W gminie Świecie ma zamieszkać jedna duża ukraińska rodzina.
Gmina Świecie jako jedna z pierwszych odpowiedziała pozytywnie na apel wojewody kujawsko-pomorskiego o pomoc dla Polaków ze wschodu Ukrainy. Leszek Żurek, sekretarz gminy Świecie.
Będziemy współpracować, chcemy współpracować. Pani wojewoda przysłała nam pismo 14 stycznia i właściwie bez zbędnej zwłoki burmistrz zdecydował, że taką rodzinę będziemy przyjmować. Chcemy przyjąć rodzinę 4-5-osobową, ale przede wszystkim najważniejszą rzeczą, by znaleźć dla tej rodziny pracę. Stąd jest nasz apel na naszej stronie www.świecie.eu, gdzie prosimy pracodawców, którzy uważają, że mogą przyjąć takie osoby do pracy, czy mężczyznę, czy kobiety, bo oczywiście na tej chwili nie mamy jeszcze wiedzy, kogo przyjmiemy. Teraz będziemy po prostu spisywać te wszystkie dane i zapisywać, będziemy mieli jakąś taką informację, a kontakt już konkretnie będziemy kontynuować, jak już będziemy mieli wiedzę. Oczywiście zanim to wszystko nastąpi, to musi jeszcze być wywołana uchwała Rady Miejskiej. Rada Miejska musi również wyrazić zgodę na to, ale myślę, że tutaj nie powinno być sprzeciwów. Także oczekujemy takich informacji. Mój mail to jest sekretarz@świecie.eu, ale on oczywiście jest na naszej stronie, w biuletynie informacji publicznej. Jak najbardziej można do mnie dzwonić i takie informacje umieszczać i przesyłać do mnie mailem.
Sama chęć pomocy niestety nie wystarczy, aby przyjąć Polaków z Ukrainy. Gmina zdaje sobie dobrze z tego sprawę, że za tą deklaracją kryją się kolejne obowiązki.
Musimy zapewnić lokal, zapewnić pracę i te podstawowe warunki bynajmniej na samym początku. I oczywiście jesteśmy w trakcie analizy i zbierania informacji również dotyczących lokalu dla tej rodziny.
Na zgłoszenia od innych samorządów, instytucji i przedsiębiorców czeka wojewoda Ewa Mes, mówi rzecznik prasowy Bartłomiej Michałek.
Wojewoda Ewa Mes wysłała do wszystkich samorządów z województwa kujawsko-pomorskiego pismo z prośbą o ewentualną możliwość wsparcia dla osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy, które 13 stycznia zostały ewakuowane z Donbasu, w którym zachęcamy do pomocy osobom polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy, które 13 stycznia zostały ewakuowane z Donbasu i trafiły do Polski. Na stronie Urzędu Wojewódzkiego jest informacja o tak zwanym banku ofert. Każdy samorząd, każda instytucja lub organizacja pozarządowa, która chciałaby pomóc osobom ze wschodniej Ukrainy, może do takiego banku ofert się wpisać. Na stronie internetowej jest zarówno podany adres mailowy, jak i numer telefoniczny, gdzie można uzyskać wszystkie możliwe informacje w tym zakresie. Także jeszcze raz w imieniu pani wojewody serdecznie zachęcam samorządy, instytucje do pomocy osobom polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy.
Dla Popołudnia z nami ze Świecia Marcin Doliński.
Dziś w bydgoskiej Artego Arenie rozpocznie się Puchar Polski Koszykarek. W trzydniowej imprezie o prestiżowe trofeum walczyć będzie 5 najlepszych zespołów z Ekstraklasy i 1 pierwszoligowy. Nie zabraknie oczywiście naszych regionalnych drużyn Energii Toruń i Artego Bydgoszcz. Szczegóły rywalizacji przybliży Bartosz Kusta.
Startujemy o 17:00 meczem ćwierćfinałowym AZS-u Gorzów z CCC Polkowice. O 19:30 na parkiet wyjdą gospodynie koszykarki Artego i pierwszoligowego AZS-u Warszawa. Zadowolony z organizacji imprezy w Bydgoszczy jest trener Artego Tomasz Herkt.
Odbudowuje się trochę ranga Pucharu Polski, bo nie miał zbyt dużej. No dla nas to jest fajna promocja koszykówki w Bydgoszczy, ponieważ mamy piękną halę, będziemy gościć 6 zespołów tutaj. Myślę, że to będzie fajny weekend. Mam nadzieję, że Artego uda się wywalczyć miejsce w finale.
Wiele po organizacji turnieju w Nowej Bydgoskiej Hali obiecuje sobie dyrektor Basket Ligi Kobiet Olga Kijewska.
Wspaniały region, jeżeli chodzi o koszykówkę i infrastrukturę. Tutaj mamy przecież dwie hale praktycznie. Jedną teraz tą nową Artego Arenę i drugą halę Łuczniczka. Także to jest piękny obiekt sportowy do organizacji imprez. Ciekawa formuła, przede wszystkim też rezygnacja z tych wcześniejszych meczów jakby kwalifikacyjnych do tego. Bardziej zrobiła się ta impreza prestiżowa. Każdy chce w niej grać. Są to 3 dni. Jest to, myślę, bardzo korzystne dla miasta, bo można coś podczas tych 3 dni zrobić tutaj. Także myślę, że ta formuła jest bardzo ciekawa i się sprawdzi.
I zachęcacie też pierwszoligowca do tego, żeby pomyślał już o występach w najwyższej lidze.
Tak, jest to też sprawdzenie się jakby przed możliwością dostania się do Basket Ligi Kobiet w przyszłym roku.
Na zwycięzcę pierwszego ćwierćfinału czeka już Wisła Kraków, a Artego Bydgoszcz w przypadku wygranej zagra jutro o 18:30 w drugim półfinale z Energią Toruń. Trener toruńskiego zespołu Elmedin Omanicz uważa, że szanse w derbowym meczu, jeśli do niego dojdzie, będą wyrównane.
Bydgoszcz jest bardzo trudny rywal, zespół, który na pewno będzie walczył znowu o medal w tym sezonie.
Szkoleniowiec Energii liczy na wsparcie swoich kibiców.
Żeby te kibice, te wierne kibice przyjechali na mecz, mam nadzieję, że będzie troszeczkę więcej na tych meczach, żeby nam naprawdę dać wsparcie i żeby ewentualnie zrobić jakąś niespodziankę.
Trener Artego Tomasz Herkt zapewnia, że jego zespół zagra jutro z Energią w półfinale.
Znajdzie się na pewno na 100%, nieprawdopodobnie. Nie tylko na 100%, bo w półfinale spotyka się drużyna z Torunia z nami i jedna z tych drużyn awansuje do finału. Zapraszamy serdecznie.
Pojedynek Artego z Energią może być najciekawszym meczem tego turnieju, uważa prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański.
Może tak być, pod oczywiście warunkiem, że tego pierwszego dnia Bydgoszcz wygra, na co oczywiście na pewno wszyscy bydgoszczanie liczą. Ja mam takie wrażenie, że ta ekstraklasa, ona jest bardzo pozytywnie rozpoznawalna, z całkiem niezły poziom. Różne były głosy, że jak poszerzymy, to może nie będzie właściwego poziomu i tak dalej, ale okazuje się, że te zespoły, które weszły, nowe obiekty, ludzie, którzy są jakoś zainfekowani realizacją tych postulatów koszykówki żeńskiej, wszyscy oni powodują, że ta ekstraklasa się ciekawie rozwija, w związku z tym jest bardzo wielu chętnych do organizowania tego typu eventów, które są takimi pozytywnymi przerywnikami w trakcie sezonu ligowego.
Zaczynamy dziś o 17:00, a kończymy w niedzielę o 14:00 finałem Pucharu Polski Koszykarek. Bydgoszcz, Bartosz Kustra.
Jutro między meczami półfinałowymi około godziny 18 przeprowadzona zostanie zbiórka pieniędzy, licytacja cennych pamiątek sportowych, z których dochód przekazany zostanie w całości na leczenie walczącego z nowotworem bydgoskiego dziennikarza sportowego Krzysztofa Puziemskiego. Polskie Radio PIK, popołudnie z nami, 52 345 5090 345 5060. To numer telefonów do Państwa dyspozycji. Czekam na Państwa telefony w każdej sprawie. Goes to show you never can tell. They had a hopper phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rocking rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folk. It goes to show you never can tell. They bought a suit of gin, it was a cherry red 53. They drove it down to New Orleans to celebrate their anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely Mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folk. It goes to show you never can tell. W każdej sprawie czekam na Państwa telefony, sygnały, zdania, opinie i tak dalej. Polskie Radio PIK, popołudnie z nami, do rozmów telefonicznych. Powrócimy za kilkanaście minut. Przypomnę tylko numer telefonów 52 345 50 90 i drugi numer końcówka 60, tymczasem Niepisane, bracia.
Właśnie to, co dane nam nie było, przeżyć to, co zdarza się tylko raz. Ile takie życie warte, żółtkiem buta nie wystawać za ramę, cudze ścieżki są na prostej człowiek także się złamie. Przeżyć to, co jest na mnie pisane. Nigdy już nie robić nic na pamięć. Właśnie to, co dane nam nie było. Przeżyć to, tak by się nie skończyło.
Kampania społeczna.
Pneumokokom mówimy, szczepimy.
Nazywam się Katarzyna Cichopek. Dobrze wiem, co znaczy troska o zdrowie swoich dzieci. Ale dopiero lekarze uświadomili mi, jak ważne są szczepienia przeciwko pneumokokom. Pneumokoki są źródłem wielu poważnych chorób u dzieci, zwłaszcza do drugiego roku życia. Takich jak zapalenie opon mózgowych, płuc i sepsa. Ochronę zapewniają szczepienia. A ty, szczepiłaś już swoje dziecko? Szczegóły na szczepimy.com.pl.
Pneumokokom mówimy, szczepimy. Organizator kampanii społecznej Fundacja Aby Żyć.
Polskie Radio PIK. Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
A w tej części naszego programu kujawsko-pomorscy strażacy podsumowali miniony rok. Będziemy także na profilaktycznej akcji w Nakle nad Notecią. Poza tym o otwarciu nowoczesnej biblioteki w Centrum Kultury Browar B we Włocławku, a także relacja z konwentu wójtów województwa kujawsko-pomorskiego. Sporo pracy mieli w minionym roku strażacy z naszego regionu. W 2014 wyjeżdżali do ponad 22 tysięcy zdarzeń. W porównaniu z 2013 liczba interwencji w kujawsko-pomorskim zwiększyła się o prawie 3,8%. Ale są i dobre informacje, będą pieniądze m.in. na nowy sprzęt dla strażaków w regionie. Dziś w Bydgoszczy odbyła się doroczna narada obok starszego brygadiera Tomasza Leszczyńskiego, komendanta wojewódzkiego kujawsko-pomorskich strażaków. W spotkaniu uczestniczyli także minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska i komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz.
W 2014 roku kujawsko-pomorscy strażacy wyjeżdżali na akcję średnio co 23 minuty, co godzinę i 14 minut do pożarów, co 37 minut do innych zdarzeń, co 8,5 godziny do fałszywych wezwań. W sumie odnotowali ponad 22 tysiące interwencji, to 3,8% więcej niż w 2013 roku. Więcej było pożarów, ponad 7 tysięcy w porównaniu z rokiem 2013, to wzrost o ponad 15%. Za to mniej wyjazdów związanych z tak zwanymi miejscowymi zagrożeniami, czyli wypadkami i kolizjami drogowymi, czy usuwaniem skutków wichur lub intensywnych opadów. Tu odnotowano ponad 14 tysięcy interwencji, to 2% mniej niż rok wcześniej. Niestety wzrosła także liczba fałszywych alarmów. Z dobrych wiadomości są takie, że będą pieniądze na nowy sprzęt dla strażaków w regionie, o czym poinformowała minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska, która uczestniczyła w dorocznej naradzie kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej, która odbyła się w Bydgoszczy.
14 milionów złotych na 2015 rok na dosprzętowienie. Ten sprzęt wygląda naprawdę imponująco i rzeczywiście można powiedzieć, że z każdym rokiem pieniądze przeznaczane na inwestycje w Państwowej Straży Pożarnej, one budują i nastrajają takim optymizmem, bo za pomocą tego sprzętu strażacy każdego dnia ratują życie ludzkie i to w różnych sferach. Na Kujawsko-Pomorskie w roku 2015 tych pieniędzy na dosprzętowienie będzie 14 milionów złotych. Również jeśli chodzi o inwestycje budowlane, to mogę z radością zakomunikować, że z rezerwy celowej ministra spraw wewnętrznych przeznaczyłam 3 miliony złotych na dokończenie budowy, remontu kapitalnego jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ulicy Pomorskiej. To jest inwestycja, która ciągnie się już 10 lat. Pora powiedzieć koniec. Zamierzamy w tym roku tą inwestycję zakończyć.
W tym roku mają się też rozpocząć inwestycje w Żninie, być może w Świeciu i Łubiance. Znajdą się też pieniądze na nowy samochód dla strażaków z jednostki przy Pomorskiej w Bydgoszczy, który na początku roku został poważnie uszkodzony w wypadku w centrum miasta.
Gdyby była sytuacja taka, że ten samochód nie uda się odbudować, to na pewno nowy samochód trafi tu na teren miasta, po to by jednak stanowił to zabezpieczenie operacyjne dla mieszkańców. No właściwie tutaj dokonaliśmy takiej korekty pewnej planów na rok 2014 właśnie wskutek tego zdarzenia i tutaj doszliśmy do wniosku, że stać nas na to, by ewentualnie kupić nową drabinę. A jeżeli to się uda odbudować, no to będą dwie.
Poinformował komendant główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz i podkreślił, że województwo kujawsko-pomorskie nigdy nie było zaniedbane, jeśli chodzi o inwestycje dla strażaków. Dodał, że służby chcą jeszcze mocniej propagować bezpieczne zachowania wśród Polaków. Chodzi na przykład o to, by instalowali w domach czujniki czadu, dymu czy gazu.
Musimy więcej energii położyć na element tej prewencji społecznej, na budowanie tej samoodpowiedzialności za samego siebie, by obywatele dali nam szansę na uratowanie jego mienia czy też jego życia.
A wśród najpoważniejszych zdarzeń, do których w zeszłym roku wyjeżdżali kujawsko-pomorscy strażacy, był m.in. wypadek w Klamrach w powiecie chełmińskim, gdzie zginęło 7 nastolatków, a także pożar kościoła w Rogowie w powiecie żnińskim. Dla Popołudnia z nami Tatiana Adonis.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Nakło nad Notecią jest dziś regionalną stolicą zdrowia. Ruszył tam tydzień walki z rakiem szyjki macicy. Akcja ma zachęcić kobiety do wykonywania regularnych badań. Z tym ciągle jest problem, mówią lekarze. Panie, które odpowiedziały na zaproszenie medyków, badają się, słuchają wykładów i uczestniczą w prozdrowotnych konkursach. Akcja odbywa się w kilku miejscach. W Nakielskim Ośrodku Kultury, Nowym Szpitalu i na ulicach miasta.
Dlaczego akcja prowadzona jest właśnie w Nakle nad Notecią? To miejsce z pewnym dysonansem. W powiecie nakielskim wykonuje się najmniejszą liczbę badań cytologicznych w regionie, za to Nakło przoduje w liczbie wykonanych badań mamograficznych. Te dane potwierdza dr Tomasz Mierzwa z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
Wysoki wynik mamografii wynika prawdopodobnie z bardzo częstych wizyt mammobusu w tym terenie, ponieważ no, Nakło jest regionem, która nie ma własnej pracowni mammograficznej. Tym samym nie mogą się pacjentki korzystać z naprawdę bardzo częstych wizyt mamobusów, no jest jakieś takie chyba większe zrozumienie tego problemu. Natomiast z badaniami cytologicznymi, kiedy jesteśmy wpisani no, w ten klimat miasta, w którym się mieszka, w których tych ginekologów jest tylko kilku, no to pacjentki jednak chyba w jakiś sposób unikają kontaktu. No a po drugie, no to jest jednak badanie, które wymaga chyba większej determinacji od pacjentek i systematyczności. I tego niestety brakuje.
Panie, które uczestniczą w akcji, wierzą, że dzięki niej poszerzą swoją wiedzę o sobie.
No po prostu chcę czegoś więcej dowiedzieć.
A jak pani się dowiedziała o tej akcji?
No znaczy się należy do zespołu Nakielanek i tam nasza pani, co znaczy nami opiekuje, mówi, dziewczyny, chodźcie wszyscy na taki ładny wykład, mówi, dużo się wszystkiego dowiecie, nie? I przyszłam.
O, przyda się jak najbardziej.
Liczą panie, że będzie tłok?
Troszkę przyjdzie nas.
Tymczasem Michał Dubkowski, szef Nagielskiego Ośrodka Kultury, w którym odbywają się wykłady, ma nadzieję, że ich uczestniczki informacje dotyczące zdrowia przekażą kolejnym kobietom.
To był pomysł wspólny burmistrza naszej gminy, a także pana doktora Mierzwy, właśnie, żeby jednak tych mieszkańców zaktywować, jakoś powiedzieć im, że to nie boli, a wręcz przynosi wymierne korzyści w postaci dłuższego życia i zdrowia.
Badania są wykonywane tak naprawdę jakby dwiema drogami. Jedna to jest program profilaktyki raka szyjki macicy skierowany ku pacjentkom 25-59 lat. Ale zdajemy sobie sprawę, że również w ramach normalnych wizyt lekarskich, czyli ambulatoryjnej opieki specjalisty, czyli tak się te świadczenia nazywają w NFZ-cie, te badania cytologiczne są wykonywane. Nie jest dobrze, my to wiemy. W ramach programu badań wykonało około 17% uprawnionych do tego pacjentek. Jeżeli nawet dodalibyśmy około kilku procent dodatkowo badań wykonanych poza programem, to ciągle za mało. Ten stan się utrzymuje od kilku lat. Gdzieś jest chyba rzeczywiście opór materii i ta dzisiejsza impreza ma sprzyjać temu, żebyśmy się bardziej zintegrowali, żebyśmy wspólnie przełamali pewne bariery, żebyśmy w jakiś sposób no, pomyśleli o tym, że to jest naprawdę bardzo, bardzo istotne.
A region kujawsko-pomorski na mapie Polski jak wygląda?
Region kujawsko-pomorski, czyli województwo, w tej chwili plasuje się gdzieś tak na miejscu 7., 8. W całym kraju z odsetkiem przebadanych pań w ramach programu cytologicznego około 25%. Także ja bym powiedział, jesteśmy średnią krajową.
Nakło Sława Skibińska-Dmitruk.
O obawach i szansach związanych z przyjętym przez Sejmik Województwa planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla regionu rozmawiali wójtowie i burmistrzowie gmin miejsko-wiejskich w Podtoruńskim Obrowie. W posiedzeniu Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego wziął udział marszałek województwa Piotr Cełbecki.
Marek Klimkiewicz, wójt gminy Boniewo. Moja gmina jest oddalona od najbliższego, większego miasta Włocławka o 30 km i rzeczywiście problemy z transportem takim publicznym borykają moją gminę od dawna. Często w weekendy nie ma żadnego kursu. Mam nadzieję, że po prostu ten transport publiczny w tej chwili ze wsparciem Urzędu Marszałkowskiego no będzie także dotyczył tych mniejszych miejscowości, tych takich najbardziej skrajnych, oddalonych.
Chodzi o to, żeby nie tylko do pracy dojeżdżać, ale też przemieszczać do większych ośrodków.
Zgadza się. Transport ten, o którym wspominamy, dotyczy zarówno ludzi młodych, mobilnych, związanych z rynkiem pracy i rzeczywiście trzeba się coraz bardziej przemieszczać, ale dotyczy to także osób starszych, które w tej chwili są najbardziej poszkodowane, dlatego że często nie mają te osoby własnych samochodów, muszą dotrzeć do lekarza specjalisty, którego nie mamy, cokolwiek załatwić też w większym mieście.
Krzysztof Wrzesiński, burmistrz gminy Lobraniec. Widzimy tutaj tego typu zagrożenia, że z biegiem czasu prawdopodobnie to na samorządy takie mniejsze zostanie przeżyte. Zwrócony obowiązek utrzymania transportu publicznego, co będzie się wiązało z wydatkami z naszego budżetu, co będzie miało też przełożenie też no, na opodatkowanie mieszkańców naszych.
Wójt gminy Lubicz, Marek Olszewski.
Nieraz powtarzałem także w trakcie prac nad tą strategią, że istotne jest, abyśmy zauważyli, jak mieszkaniec województwa, powiatu, gminy może przemieszczać się po tym terenie objętym strategią. W jaki sposób mieszkaniec wsi Rogowo w gminie Lubisz może dotrzeć na przykład na lotnisko w Bydgoszczy. Tu warto zmierzyć czas i możliwości. Wszystkie nasze prace powinny do tego zmierzać, do skonkretyzowania tej strategii.
Panie Marszałku, jest to możliwe, żeby rozwiązać te problemy, o których mówią tutaj przedstawiciele gmin?
Jeśli chodzi o transport publiczny...
Marszałek województwa Piotr Cełbecki.
Nowa ustawa wyraźnie rozdziela kompetencje w tym zakresie. Jest to zupełnie pełne nowum
również dla gmin i wójtów, że w tej ustawie są jednym z organów, które ten transport na poziomie gminnym będą musieli organizować. Za to tam, gdzie są linie nierentowne, rzeczywiście będziemy musieli się zastanowić, jak wspólnie dopłacać do takich połączeń.
Bo tutaj przedstawiciele gmin mówią, obawiają się, że te wydatki zostaną przeniesione właśnie na ich gminę.
One muszą być realizowane przez gminę. W obrębie gminy za transport publiczny odpowiadają wójtowie, prezydenci, burmistrzowie. I to jest obowiązek ustawowy. Będziemy w sposób, myślę, maksymalnie ograniczony korzystać z prawa zlecania w trybie bezprzetargowym tych usług. No ale w naszym regionie jest już ugruntowany podział rynku przewozowego. Chcielibyśmy, żeby te podmioty, które go tworzą dziś, po prostu zachowały swój status i mogły spokojnie funkcjonować, inwestując również w swój rozwój i też przyczyniając się poprzez chociażby modernizację taboru do poprawy jakości świadczonych usług.
Marszałek dodaje, że transport publiczny musi opierać się na jednym spójnym rozkładzie jazdy.
I wszyscy, którzy będą realizować te usługi, muszą znaleźć się w jednym systemie. Przewoźnicy będą wykonywać w określonym przez samorządy, czy to województwa powiatowe, czy gminne, standardach te usługi, a podstawowym kryterium tego standardu jest dobry, przyjazny rozkład jazdy autobusów, tak żeby wszędzie one docierały i wszędzie były potrzeby mieszkańców zaspokojone. Zapowiadałem to w zeszłym roku, że ten okrągły stół, który będzie decydował o tym, proponował, jaki ma być rozkład jazdy, niedługo powołamy. Jestem tutaj wśród wójtów również, żeby ich zaprosić do tego gremium.
Dla Popołudnia z nami Michał Zaremba.
Podczas konwentu odbyła się również debata dotycząca problemów związanych z finansowaniem opieki społecznej. Marszałek Piotr Całbecki radził, że w nowym rozdaniu Unii Europejskiej będzie można zdobyć pieniądze na projekty związane z tworzeniem nowych miejsc pracy.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
We Włocławku w Centrum Kultury Browar B otwarta została nowoczesna filia Biblioteki Miejskiej. Uroczystego otwarcia nowej placówki dokonał prezydent Włocławka Marek Wojtkowski.
Bardzo się cieszę, że jesteśmy dzisiaj świadkami, myślę, że wielkiego wydarzenia dla wszystkich mieszkańców Włocławka, że spotykamy się w tym pięknym miejscu, w pięknej sali, w Centrum Kultury Browar B. No i będziemy właśnie inaugurować otwarcie i przede wszystkim takie dobre działanie biblioteki właśnie w tym miejscu. Myślę, że bardzo ważne, że to akurat dzieje się w tym miejscu. Nie mówię tutaj w sensie tylko budynku, ale również i w tym kwartale miasta. Jestem przekonany, że biblioteka będzie nam wszystkim, a przede wszystkim mieszkańcom, naszym dzieciom, młodzieży dobrze służyła. Także pragnę przy tej okazji złożyć wszystkim Państwu podziękowanie za obecność, za włożoną pracę, trud wszystkich, którzy przyczynili się, żeby ta biblioteka właśnie tutaj została zlokalizowana. Także dziękuję bardzo i zapraszam przede wszystkim do korzystania, do dobrego korzystania, bo warunki, jak Państwo widzą, są znakomite.
Czemu ta biblioteka jest taka wyjątkowa? Dyrektor biblioteki Elżbieta Zaborowska.
Przede wszystkim kolorowe, nietuzinkowe wyposażenie. Wszystko na okrągło, wokół filaru wijące się kolorowe regały. To jest to, co wyróżnia od innych bibliotek, akurat tę jedenastkę. Poza tym pomysły, które tutaj przekładają się na to, że mamy w zasobach i płyty analogowe, czyli te stare, czarne, i stary adapter. Mamy audiobooki. Próbujemy w komiksy wejść, ale zobaczymy, jak czytelnik, o co będzie pytał, czym nas zaskoczy. Mamy na razie taki uniwersalny księgozbiór. To samo z czasopismami. Na razie 10, ale czekamy na zainteresowanie. Co nam czytelnik i jaką drogę wskaże, to zobaczymy. W każdym razie na pewno w bibliotece jest inaczej. Tej bibliotece.
Wyjątkowo,
to jest 360 metrów powierzchni, na której zgromadziliśmy około 5 tysięcy tylko i wyłącznie książek. W związku z tym to jest, uważam, z czego wybierać i o czym mówić.
A zapraszamy w poniedziałek.
Zapraszamy w poniedziałek 26 od godziny 10 do 15. To jest taki krótszy dzień. Ten poniedziałek to jest naszym takim krótszym dniem, w których zapraszamy czytelników tylko i wyłącznie do 15, natomiast pozostałe dni do godziny 18, od 10 do 18.
Rozmawiała Anna Podlińska, Polskie Radio PIK, popołudnie z nami. 52 345 50 90 345 50 60 PIK, małpa Radio PIK.pl, także SMS-y. Nie, z SMS-ami to może jednak nie. Natomiast jeśli chodzi o listy elektroniczne, to proszę, myślę, że nie będzie problemu. Dziś czekam na Państwa opinie w każdej sprawie. Czekam na telefony i listy elektroniczne. Polacy generalnie ufają policji, wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Domagają się jednak, żeby policjanci częściej kontrolowali trzeźwość kierujących i chcą, by pijanym recydywistom odbierano prawo jazdy. To jeśli chodzi o wyniki sondażu, jakie jest Państwa postrzeganie policji, tej służby, czy mają Państwo zaufanie, jaki jest wizerunek policji. Jeśli ten temat Państwa nie interesuje, to na każdy inny również. Zdaje się, mamy telefony. Popołudnie z nami Polskie Radio PIK. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam panią.
Proszę pana, czy moglibyście powtórzyć dzisiejszego, czy nie wiem, kiedy jest ten występ z Lwowa?
Te reklamy pewnie będą jeszcze wielokrotnie powtarzane, ale dobrze, jeśli mi się uda, zorientuję się, to powtórzę.
Tak, bardzo proszę. Dziękuję.
Proszę bardzo, do usłyszenia. 52 345 50 90 345 50 60 również. Polskie Radio PIK, popołudnie z nami, dzień dobry.
Dzień dobry.
Halo, halo? No niestety przerwało nam połączenie. Proszę o ewentualne ponowne wybieranie numeru. 52 345 50 90, drugi numer, końcówka 60. Popołudnie z nami, halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Proszę pana, ja w tej sprawie, co dzisiaj po 12 było w waszej audycji, odnośnie tam tych narzekań rolników w tej sprawie tych cen żywca. Chciałem powiedzieć jedną rzecz, że żywiec kosztował 3 zł, czy ponad 5 zł, zawsze rolnikom było mało i nigdy nie pasowało. A co inni mają powiedzieć, że jak pracują za jakieś śmieszne, niskie pieniądze? I jeszcze jedna rzecz, że kiedyś jak prowadziłem właśnie firmę związaną właśnie z tą branżą, kiedyś rolnik mi powiedział taką rzecz, że jak nie ma interesu i tak dalej, to zamknę działalność. Także ja mówię, jeżeli rolnikom nie opłaca się, to też zamknąć hodowlę i iść do jakiejś normalnej, przyzwoitej pracy i w ten sposób życia nie narzekać, bo wszystkim jest źle. No to... Proszę bardzo, wyjaśnia.
Aczkolwiek z drugiej strony działalność rolnicza jest specyficzną działalnością i to ryzyko prowadzenia tej działalności jest dużo większe chyba niż w innych działach, bo chociażby no tutaj rozmawialiśmy i ta audycja była również w kontekście embarga na import mięsa z Unii Europejskiej do Rosji.
No ale tak, proszę pana, no rolnicy wybrali swoich przedstawicieli do rządu, to mieli do nich pretensje ich blokować na drogach, a nie jakichś tam takich kierowców, na przykład zwykłych ludzi nękać jakimiś tam protestami, drogi blokować. Mhm. Mają swoich ministrów, swoich przedstawicieli, no ciągle narzekania, no ale przecież trzeba spojrzeć też, że rolnicy biorą kredyty, no ale przecież wiadomo, no, jeżeli kredyt się bierze na jakiś drogi samochód, ciągnik czy sprzęt, to wiadomo, że to trzeba spłacać. No nie można mieć pretensje, że to wszystko w kredycie, a jeżeli się bierze, to trzeba wiedzieć, że to czas później spłacać. Także nikt nie narzekają, bo inni jeszcze gorzej mają i muszą żyć, a rolnicy to tak praktycznie od tych kilku dobrych już lat wiecznie narzekają, wiecznie im ciężko. No tak jest moje zdanie.
Dziękuję za telefon, pozdrawiam, do usłyszenia. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60. Popołudnie z nami Polskie Radio PIK. Dzień dobry.
Boże, miło mi pana znów słyszeć. Ja chciałabym zwrócić się do Straży Miejskiej. Ulica Grunwaldzka 71. Wielkie hałdy śmieci i chwastów. To należy jeszcze do centrum miasta. Dalej na ulicy Staroszkolnej po prawej stronie, za stacją Trafo, garaże blaszane. Hałdy popiołu, to leży już 2 lata. Ja rok temu zgłaszałam do straży. I siedlisko śmieci i różny bałagan. Prosiłabym bardzo, żeby się tym zainteresowali. I Komitet Osiedlowy Okola, i Straż Miejska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, czyli z tego, co słyszę, 986, ten numer do Straży Miejskiej jest pani znany, ale dobrze. Skoro było to zgłaszane i na razie nie widać jakby postępu, to będziemy sprawdzać, co z tymi interwencjami. Dziękuję, do usłyszenia. Jeszcze jeden telefon przed godziną 16. Popołudnie z nami Polskie Radio PIK. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja odnoszę się tutaj tej pani, która przyczyniła w Straży Miejskiej. Mhm. Za wiaduktem co drugi dzień Straż Miejska tam stoi, fotoradar używa i łapie kierowców, więc wystarczy się kawałek dalej przejść i nie zwrócić uwagi, żeby tam zrobili porządek.
Ale może akurat ten patrol ma wyznaczone inne zadania.
No ma wyznaczone zadania, w budżet strażnikom przecież.
Dziękuję za telefon, pozdrawiam, do usłyszenia, do rozmów telefonicznych. Powrócimy już po godzinie 16. Jeśli chodzi o listy elektroniczne, pikmaupa.radio.pl, a teraz te dźwięki dobrze państwo już pamiętają i rozpoznają, Budka Suflera.
Człowiek ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok. Ciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Dobrą radę ci dam. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem. Zrozumiesz swój błąd, lecz o nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Dookoła miasto całe właśnie kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak.
Wykorzystasz kamień w Twoim domu, zastosujesz materiał trwały, pewny i sprawdzony. Piękno kamienia naturalnego i jego właściwości użytkowe przewyższają produkty z innych materiałów. Blaty kuchenne, schody, łazienki, posadzki, parapety, elewacje, kominki – wszystko zrobimy dla Ciebie. Przedsiębiorstwo Granit z Solca Kujawskiego. Zobacz na www.granit.pl. Dzwoń pod 52 387 64 10.
24 stycznia to będzie kolejna siatkarska sobota w Łuczniczce przed siatkarzami transferu Bydgoszcz. Bardzo ważne spotkanie z Kuprum Lubin. Do końca rundy zasadniczej plus ligi pozostał już tylko jeden miesiąc. Przed nami mecze, które będą decydować o rozstawieniu drużyn w fazie play-off. Mecz transfer Bydgoszcz Kuprum Lubin. Sobota 24 stycznia, godzina 14:45, hala Łuczniczka w Bydgoszczy. Patronat medialny Gazeta Pomorska i Polskie Radio PIK.
Centrum Zdrowia, Rozwoju i Kultury Łaźnia Miejska to wielospecjalistyczna placówka medyczna świadcząca opiekę psychiatryczną, psychologiczną, psychoterapeutyczną i pedagogiczną. Oferujemy porady w zakresie neurologii, logopedii, seksuologii, dermatologii, kardiologii, geriatrii, ortopedii, chirurgii, a także terapię grupową, szkolenia, coaching oraz zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. W ramach kontraktu z NFZ firma MedArs prowadzi oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu i oddział dzienny psychiatryczny-geriatryczny dla osób po 60 roku życia. Szczegóły www.araszkiewicz.com.pl. Łaźnia Miejska, Bydgoszcz, Szwederowo, ulica Skorupki 2.
Halo, halo, cześć Aniu, tu Basia. Dzwonię po pomoc.
Cześć, co się stało? Wieczór aktualny?
Kupiliśmy nową komodę. Robiliśmy małe przemeblowania, chciałam zdążyć przed imieninami. Przy przesuwaniu szafki coś łupnęło Markowi w plecach. Nie może zrobić kroku. Mówię ci, tragedia. Nie chcę żadnych tabletek przeciwbólowych, bo mu szkodzą na żołądek. Czy mógłby twój mąż pomóc? Bo sama wiesz, wszystkiego nie poustawiam, a jeszcze w kuchni mam sporo do roboty.
Tak, zaraz go do ciebie wyślę. Ale wiesz, mam pomysł. Wypróbuj żel przeciwbólowy Deep Relief.
Deep Relief?
Tak, Deep Relief. Pamiętasz, jakie miałam w zeszłym roku problemy z bólem pleców? Długo się z tym zmagałam i nie mogłam znaleźć nigdzie skutecznej pomocy. Wreszcie znajomy fizjoterapeuta polecił mi żel Deep Relief.
Jesteś pewna, że mu to pomoże?
Sprawdziłam na sobie. Mówię ci, ulga przychodzi od razu. Żel Deep Relief zawiera ibuprofen i mentol. Działa przeciwbólowo i długotrwale przeciwzapalnie. Pomaga na bóle pleców, mięśni i stawów. No i dostaniesz w aptece bez recepty. Pamiętaj, większe opakowanie wychodzi bardzo ekonomicznie. Deep Relief jest dobry, gdy trzeba szybko działać.
Dziękuję za pomoc. W takim razie wieczór aktualny.
Deep Relief. 1 gram żelu zawiera 50 mg ibuprofenu i 30 mg mentolu. Wskazania: miejscowe leczenie przeciwbólowe i przeciwzapalne, bóle reumatyczne, w tym bóle stawów spowodowane zmianami zapalnymi i zwyrodnieniowymi, bóle pleców, lumbago, bóle mięśniowe, bóle w tkance włóknistej, ścięgnach i wiązadłach, ból i obrzęk wskutek uszkodzeń powysiłkowych, urazów stawów z naderwaniem wiązadeł, skręcenia stawów, kontuzji sportowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ibuprofen, mentol, kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub którykolwiek ze składników produktu leczniczego. U osób z astmą, u których występowały w przeszłości napady duszności, wysypka, mierzyt nosa lub inne objawy alergiczne po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Dementolite Company Limited. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Masz ochotę na dobry posiłek? Marchew, groszek, fasolkę, sałatki obiadowe, buraczki z papryką albo kulki, paprykę konserwową, jabłko prażone czy ogórki kanapkowe? Wybieraj przetwory Unamel. Zobacz na stronie www.unamel.pl. Zapraszamy. Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Unamel w Unisławiu.
Szukasz zdrowia i wypoczynku? Odwiedź Sanatorium Chemik w Ciechocinku. Sanatorium uzdrowiskowe Chemik w Ciechocinku zaprasza na zimowy wypoczynek z zabiegami na bazie naturalnych surowców leczniczych. Solanki, borowiny, siarki. Atrakcyjne zniżki przedsezonowe. Szczegóły www.sanatoriumchemik.pl. Telefon 54 283 52 43. Szukasz zdrowia i wypoczynku? Odwiedź Sanatorium Chemik w Ciechocinku.
To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort List dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Dealer BMW Dynamic Motors zaprasza Bydgoszcz, Fordońska 264, Toruń, Olimpijska 8. BMW. Rady z jazdy.
Reklama.
Jest 16. Piątek, 23 stycznia, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Marcin Kupczyk. Zaczynamy od informacji o tragicznym zdarzeniu na drodze w naszym regionie. W miejscowości Plonchoty w powiecie golubsko-dobrzyńskim autobus wpadł do rowu. Obrażenia odniosła tylko jedna pasażerka, natomiast kierowca autobusu nie żyje. Jak się okazało, mężczyzna zasłabł za kierownicą, dlatego autobus zjechał z drogi i znalazł się w rowie. Na miejsce przyleciał śmigłowiec pogotowia ratunkowego. Lekarz przerwał reanimację, kiedy stwierdził zgon kierowcy. Jutro w największych miastach Polski będą protestować frankowicze. To osoby, które wzięły kredyty hipoteczne w szwajcarskiej walucie. Protest popiera Prawo i Sprawiedliwość, które krytykuje rząd za bierność wobec frankowiczów. A poseł Platformy Obywatelskiej Mariusz Witczak podkreśla, że tego typu kwestii nie rozwiązuje się w jeden czy dwa dni. To wymaga czasu, wyjaśnia polityk. I podkreśla, że Platforma zdaje sobie sprawę z tego, że dla części ludzi spłata wyższej o kilkaset złotych raty przez wahania kursowe to problem. Organizatorzy jutrzejszych protestów domagają się powołania komisji do spraw renegocjacji umów. Chcą natychmiastowego wstrzymania wszelkich egzekucji z tytułów kredytów we frankach czy przewalutowania kredytów po kursie z dnia zaciągnięcia zobowiązania. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki zarzucił rządowi bezczynność w sprawie franka i poparł protestujących frankowiczów. Podkreśla, że już w zeszłym roku zorganizował 5 konferencji na temat problemów osób mających kredyt w szwajcarskiej walucie. Czarnecki podkreśla, że polscy podatnicy mają prawo protestować, kiedy rząd nic nie robi.
Górnicy, a także lekarze wcześniej pokazali, że bez protestu ta władza ma w nosie, żeby nie powiedzieć gorzej, tych, którzy wcześniej spokojnie przedstawiają swoje postulaty. Pan premier, czy potem pani premier pokazuje protestującym z różnych branż gest Kozakiewicza. No chyba, że zrobią strajk albo wyjdą na ulicę. I mają rację ci ludzie, że do takiej formy obywatelskiego nieposłuszeństwa sięgają.
Według europosła jednym z elementów uregulowania sporu między bankami a frankowiczami powinno być wstrzymanie pomocy publicznej dla deweloperów oraz banków będących pod przykryciem programu Banku Gospodarstwa Krajowego Mieszkania na wyjazd. Towarzyszący Ryszardowi Czarneckiemu ekspert Jerzy Bielewicz radził protestującym, aby dołączyli ten punkt do swoich postulatów. Wiceminister pracy jest optymistą. Bezrobocie w tym roku może być jednocyfrowe. Według szacunków ministerstwa 2014 rok zamknął się bezrobociem na poziomie 11,5%. Wiceszef resortu pracy Jacek Męcina przyznaje, że dane płynące z polskiej gospodarki dają nadzieję na znaczną poprawę na rynku pracy. Według wiceministra niedawne dane o produkcji przemysłowej, wzrost w grudniu o prawie 8,5% w ujęciu rocznym, a także wynagrodzeń, wzrost w grudniu o 3,7% pokazują, że rok 2015 wchodzimy z dobrą perspektywą. Według wiceministra jest szansa na to, że bezrobocie w tym roku spadnie poniżej 10%. W najbliższy wtorek dane o bezrobociu w grudniu opublikuje Główny Urząd Statystyczny. A my wracamy do naszego regionu. Piękno architektury i przyrody w akwareli będzie można zobaczyć dzisiaj w Brodnickim Domu Kultury. O 18:00 rozpocznie się tam wernisaż prac Karola Feltowicza. Pasję do malarstwa mieszkaniec naszego regionu odkrył w sobie przez przypadek, informuje Waldemar Gęsicki z Brodnickiego Domu Kultury.
W ogóle to trener lekkiej atletyki, nauczyciel sportu. Malarstwo zainspirowało go dopiero wtedy, kiedy uraz przy uprawianiu sportu spowodował, że nagle nie mógł poświęcać się tamtej pasji. Jego wystawy są znane w całej Europie właściwie, wystawiał w wielu miejscach. Jego akwarele są o tyle ciekawe, że mają w sobie wiele światła, są takie trochę impresjonistyczne. Pokazują zwykle piękne architektury, czasami przyrody, ale głównie architektury.
Przypomnijmy, początek o 18:00, wstęp jest bezpłatny. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości w Radiu PIK o 17:00. Dzisiaj w regionie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami jeszcze możliwe słabe opady śniegu lub śniegu z deszczem, na termometrach od 1 do 2 stopni powyżej zera. Wiatr wieje słabo z północy, ciśnienie będzie bardzo powoli rosło, teraz wynosi około 1013-1014 hektopaskali.
Reklama. Impresariat artystyczny Adria zaprasza. 2 lutego Opera Nova. Koncert The Best Of zespołu Raz, Dwa, Trzy. 8 lutego Mayday. Spektakl komediowy Teatru Och z Warszawy w reżyserii Krystyny Jandy i rewelacyjnej obsadzie. Artur Barciś, Stefan Friedman, Maria Seweryn i inni. 13 lutego walentynki w Adrii i rewelacyjny aktor sezonu Tomasz Kot w wielkim przeboju West Endu. Jak zostać seks guru? Bilety do nabycia na stronie biletyna.pl oraz w kasach Opery i Adrii. Raz, Dwa, Trzy, Mayday oraz Tomasz Kot wkrótce w Bydgoszczy. Nie przegap, dobra zabawa gwarantowana.
No i jak zacząłeś swój rok?
W końcu kupiłem dostawczego Mercedesa.
Na początku roku? To musiało cię kosztować.
No właśnie, że nie. A ty ciągle czekasz?
Czekam.
To się pośpiesz, bo w końcu już ich niewiele zostało.
Dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem cenowym. Chcesz niezawodny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. To najlepszy moment.
Anna Dereszowska w Filharmonii Pomorskiej będzie czytać dzieciom wiersze. 25 stycznia w niedzielę o godzinie 11 zabrzmi słowno-muzyczna opowieść autorstwa kompozytorki Aleksandry Brejzy. Wesołe wierszyki usłyszymy w interpretacji popularnej aktorki Anny Dereszowskiej w towarzystwie Orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej w Inowrocławiu pod kierownictwem Grażyny Wolter-Kaźmierczak. Zapraszamy dzieci na muzyczne bajkoranki w niedzielę 25 stycznia do bydgoskiej Filharmonii.
Chcesz mieszkać i pracować w przyjaznym środowisku? Prowadzisz przedszkole, gabinet lekarski, kosmetyczny? A może chcesz odświeżyć wnętrze mieszkania, samochodu? Zastosuj ozonowanie! Nowoczesne, ekologiczne rozwiązanie już od 50 zł. Zadzwoń do profesjonalnej firmy. Telefon 789 252 829. Pomożemy usunąć roztocza, wirusy, bakterie i nieprzyjemne zapachy. Zadzwoń 789 252 829.
Reklama.
A kto dziś płaci abonament? Ja. Wszyscy powinni móc to płacić, zanim zacznie się w telewizor patrzeć. A tak? To ja patrzę.
Zapłać abonament radiowo-telewizyjny do 25 stycznia. Zyskaj 10% zniżki i korzystaj ze Strefy Widza. www.strefawidza.tvp.pl.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
A już za chwilę o orzeczeniu w sprawie najgłośniejszego chyba protestu wyborczego we Włocławku, wstępne podsumowanie akcji liczenia bezdomnych, a także zaproszenie na wystawę World Press Photo w Toruniu. Sąd Okręgowy we Włocławku rozpatrzył kolejny protest wyborczy. Ponownego głosowania nie będzie.
Ten protest naprawdę budził emocje, bo i sprawa nietuzinkowa. Włocławski okręg numer 4, wybory do Rady Miasta i problem z listą komitetu mieszkańcy Włocławka. W tym właśnie okręgu na wszystkich kartach do głosowania wydrukowano, że kandydaci z komitetu mieszkańcy Włocławka startują nie do Rady Miasta, ale do Rady Powiatu. Pikanterii dodaje fakt, że właśnie w tym okręgu jedynką na liście mieszkańców Włocławka jest lider tego ugrupowania, sam szef Jacek Lebiedziński. Blok nie dostał ani jednego mandatu. Lebiedziński żąda, aby wybory w okręgu powtórzyły, bo o ich wyniku zadecydowało wprowadzenie w błąd wyborców, zasugerowanie im, że chodzi o radnych do powiatu, a nie do Rady Miasta. Sąd protest odrzucił. Sędzia Mariusz Nazdrowicz wyjaśnia, karta była ważna, a błąd w jej tytule to uchybienie. Rozstrzyga jednak to, czy uchybienie rzutowało na wynik wyborów. Jeśli tak, wybory do powtórki. Jeśli nie, powtórnego głosowania nie będzie.
Zważyć trzeba, że nie każde uchybienie przepisom ordynacji wyborczej będzie miało wpływ na ustalenie wyników wyborów. Naruszenie ordynacji wyborczej tylko wtedy skutkować będzie nieważnością wyborów, gdy owo naruszenie doprowadziło w efekcie do wadliwego ustalenia wyników wyborów. Musi istnieć pewność co do tego, że gdyby uchybienie nie nastąpiło, wynik wyborów byłby inny. W oparciu o co sąd miał orzec, że wynik wyborów byłby inny, gdyby tam to oznaczenie tego organu było poprawne. Sądowi nie został zaprezentowany żaden materiał dowodowy, który miałby sąd o tym przekonać. Są to tylko, proszę Państwa, domysły, hipotezy, przypuszczenia, a na takowych sąd nie może opierać swojego orzeczenia i wydawać tak dalekosiężnego orzeczenia o nieważności wyborów. Nic nie świadczy o tym, że miało to wpływ na wynik wyborów, nawet abstrahując od tego. Sugestia, że wyborcy nie wiedzieli, że głosują w wyborach na władzę miasta, oględnie mówiąc, nie jest dla tych wyborców zbyt pochlebna i sąd w żadnym wypadku nie może jej podzielić. Również i z tej przyczyny ten protest był bezzasadny.
Wnioskodawca Jacek Lebidziński jest rozżalony.
Wyłowiłem takie, myślę, najważniejsze zdanie, że no nieważne, co Miejska Komisja Wyborcza dopisze na danej karcie wyborczej, karta wyborcza jest nadal ważna. Także troszeczkę jakby jestem zaskoczony uzasadnieniem, ale myślę, że dalej będziemy podejmować dalsze kroki.
Prawnik Komitetu Mieszkańcy Włocławka Jakub Budkowski złoży zażalenie do sądu apelacyjnego.
Myślę, że zażalenie, jeśli zdecydujemy się na jego wniesienie, będzie się skupiało na polemice z argumentacją dotyczącą ważności samej karty i ewentualnego wpływu na wynik wyborów. Myślę, że głównie na pierwsza kwestia.
Włocławski sąd powoli kończy rozpatrywanie protestów wyborczych. Orzekł powtórne głosowania w wybranych okręgach w Lipnie, w Nieszawie i w Osięcinach. Rozstrzygnięcia te, podobnie jak dzisiejsze dotyczące Włocławka, są nieprawomocne. Włocławek, Marek Ledwosiński.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Po ogólnopolskim liczeniu bezdomnych są pierwsze dane z naszego regionu. W Kujawsko-Pomorskim naliczono prawie 4 tysiące osób bez dachu nad głową. Dwa lata temu było ich ponad 2700. To wstępne dane. Gminy na złożenie ostatecznych raportów mają czas do kwietnia. W naszym regionie badanie koordynuje Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Ogólnopolskie liczenie bezdomnych odbyło się w nocy ze środy na czwartek. Akcja była prowadzona także w naszym regionie. Liczeniem osób bez dachu nad głową zajęli się pracownicy pomocy społecznej oraz wspólne patrole strażników miejskich i policjantów. Służby pojawiały się w tych miejscach, o których wiedziały, że przebywają tam bezdomni. Odwiedzili m.in. pustostany, szopy czy działkowe altanki.
Ile was jest tutaj? Dwójka, tak? Nie potrzebujecie żadnej pomocy?
Nie.
Wiecie, gdzie możecie szukać pomocy? Co, chcecie skorzystać, czy nie chcecie skorzystać? Zostawiłem tam ulotki. To jest pracownik z MOPR-u. Jakbyście potrzebowali jakiejś pomocy, ciepłego posiłku, to macie... Tak?
W zeszłym roku było minus 19, nie było nic tutaj, żadnych zasłon. I tu spałem jak teraz, nie było żadnych zasłon, nic. Minus 19, ja spałem sobie.
Ktoś jeszcze z wami jest?
Nie, nie ma go.
Tylko we dwójkę jesteście, tak. Nie? I co, nie chcecie skorzystać z pomocy? Ze schroniska też nie chcecie skorzystać.
Jak wynika ze wstępnych danych, w całym regionie naliczono prawie 4 tysiące bezdomnych. To prawie 45% więcej niż dwa lata temu. Dane niepokoją Dorotę Haas, szefową Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
No jestem troszeczkę zatrwożona, ponieważ gdzieś około 44% wzrosła nam ogólna liczba bezdomnych. W 2013 było 2725, w 2015 z tych wstępnych danych wynika 3918. Zatrważająco, że tak powiem, wzrosła liczba kobiet bezdomnych, jak tutaj porównuję te dwa lata, bo około 70%. To aż po prostu jest przerażające. No i jeżeli kobiety, to i też dzieci wzrosły, tak? Jeszcze raz taka liczba, czyli 100% więcej dzieci niż było to dwa lata temu. Natomiast mężczyźni, no to jest standardowo, ponieważ jak badaliśmy jeszcze poprzednio, to mężczyźni, tak właściwie ta liczba bezdomnych wzrastała tak 30% i to się utrzymuje.
Z czego może wynikać tak duży wzrost tych osób bezdomnych?
Trudno powiedzieć, byśmy musieli jednak zapytać jednostki, ale natomiast pamiętam te takie szczegółowe ankiety, które były przeprowadzone w 2013 roku. Tam się składały różne właściwie uwarunkowania na to, że ktoś został bezdomny. Albo zadłużone mieszkanie i wyeksmitowany, albo nadużywanie alkoholu, albo przemoc, albo po prostu też, bym powiedziała, bezrobocie też, mniej pieniędzy, różne takie kłótnie w domu, konflikty i to było jakby takimi głównymi przyczynami, one się najczęściej powtarzały w tamtym badaniu.
W samej Bydgoszczy liczby mówią o ponad 1400 osobach bez dachu nad głową, ponad połowa to mężczyźni. W mieście nad Brdą naliczono także ponad 400 kobiet i ponad 260 dzieci. W Toruniu liczba bezdomnych wynosi ponad 1000, w tym prawie 600 mężczyzn, ponad 250 kobiet i ponad 150 dzieci. We Włocławku naliczono ponad 200 osób bezdomnych, prawie 190 stanowią mężczyźni, ponad 20 kobiety. Według wstępnych danych wśród bezdomnych nie ma dzieci. Dodajmy, że ogólnopolskie badania to inicjatywa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ostatnie takie liczenie odbyło się dwa lata temu. Wówczas w całym kraju naliczono prawie 31 tysięcy osób bezdomnych, w Kujawsko-Pomorskim ponad 2700. Liczenie bezdomnych ma pozwolić oszacować skalę tego problemu w Polsce. Dzięki danym zebranym podczas badania urzędnicy opieki społecznej mogą też wiedzieć, ilu ludzi potrzebuje pomocy. Dla Popołudnia z nami Tatiana Adonis.
130 zdjęć wybranych spośród niemal 99 tysięcy fotografii nadesłanych przez ponad 5700 fotografów. Tak w liczbach prezentuje się wystawa najlepszej fotografii światowej World Press Photo, którą od dziś oglądać można w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu. Fotografie nagrodzone zostały w 8 różnych kategoriach. Wydarzenia, ludzie, sport, życie współczesne, życie codzienne, portret, sztuki, rozrywka, natura. Wernisaż wystawy w CSW o 19:00, o konkursie i tegorocznej wystawie Iwona Muszytowska-Rzeszotek rozmawiała z Famke van der Valk z Fundacji World Press Photo.
World znaczy świat, a foto to zdjęcie. O jakim świecie opowiadają zdjęcia tym razem 2013 roku?
Capturing so many different photographs and topics and stories in.
Tak wielu fotografów w tym roku foto dokumentowało bardzo różne historie, od wielkich globalnych wydarzeń po bardzo małe fragmenty życia codziennego. I bardzo trudno jest znaleźć jedno określenie, które oddałoby, podsumowałoby te wszystkie obrazy. Myślę, że jeśli miałabym znaleźć jakieś jedno, to byłoby to słowo mocne. Silne, mocno oddziaływujące.
I think it's really impossible to capture it in one word. I think it's if there is one word, it would be powerful.
Zwycięskie zdjęcie znacznie odbiega od tych, które oglądaliśmy w poprzednich latach. Tym razem nie patuje brutalnością, krwią, aczkolwiek jest bardzo wymowne i wielu fotografów, którzy oceniali werdykt ubiegłoroczny, właśnie zwracało uwagę na to, że to wybór bardzo odważny.
Exactly. If you look back at the pictures that normally win a prize, they are.
Członkowie jury podkreślali, że do tej pory mieliśmy do czynienia ze zdjęciami, które były bardzo jednoznaczne. Natomiast okazało się w tym roku, że być może to środowisko dziennikarskie, środowisko fotoreporterów gotowe jest właśnie na takie zdjęcie, które za pomocą jednego obrazu opowiada tak wiele różnych, niejednoznacznych historii.
So many stories in one image.
Nas oczywiście zawsze cieszy każde nazwisko Polaka, który jest laureatem World Press Photo. No w tym roku Kacper Kowalski ma takie zaszczytne miejsce. Jak pani się podobają właśnie jego prace z lotu ptaka, takie bardzo symetryczne, asymetryczne, graficzne.
I think the jury also chose it because it's.
To jest dokładnie ten sposób podejścia do zdjęcia, który ceni sobie tegoroczne jury, czyli taki niejednoznaczny sposób prezentowania czego z bardzo wyjątkowej perspektywy, bo widzimy z góry zjawiska, które wydają się takie abstrakcyjne i przepiękne, więc Kacper w bardzo inteligentny i twórczy sposób podszedł do problemu, który tak naprawdę jest problemem dosyć mrocznym.
I think it's a very intelligent and creative way that he photographed it.
5754 fotografów, no blisko 10 tysięcy zdjęć. To już chyba cały sztab ludzi pracuje nad selekcją, tą wstępną.
But the jury that makes the selection is very
są bardzo doświadczeni. To są często wydawcy pism fotograficznych, osoby jakby z tego środowiska fotograficznego. One są przyzwyczajone do spoglądania na bardzo dużą ilość zdjęć. Mimo tego doświadczenia to jest dla nich bardzo trudne zadanie i jakby olbrzymia odpowiedzialność i bardzo się cieszymy za każdym razem, kiedy dojdzie do tej ostatecznej selekcji, bo to jest bardzo, bardzo ciężka praca.
Well, we are very proud of them every year when they go through these kind of numbers of photographs.
W tym roku będą wybierali jeszcze z większej ilości zdjęć, bo to już niedługo, za tydzień.
It's in a week, we don't know yet.
To za tydzień jeszcze nie wiemy.
Counting.
Liczymy.
Polskie Radio PIK, popołudnie z nami, jeszcze przez kilka minut powracamy do naszych rozmów, a przy okazji, spełniając prośbę i odpowiadając na pytanie naszej słuchaczki, która dzwoniła przed 16 i pytała o koncert artystów Opery Lwowskiej, to wydarzenie 8 marca o 18 w hali Łuczniczka w Bydgoszczy. 52 345 50 90 345 50 60. Czekam na Państwa telefony i zdaje się, już nie muszę długo czekać. Popołudnie z nami. Halo, dzień dobry. No, ktoś się rozłączył niestety. 52 345 50 90. Drugi numer, końcówka 60. Popołudnie z nami, Polskie Radio PIK. Dzień dobry. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Piotr z Bydgoszczy. Mam takie jedno pytanie. Czy jest jakieś otwarte konto, na które można wpłacać, no wiadomo, pieniążki na pana Krzysia Kuzińskiego.
Tak, to jest konto Fundacji Słoneczko. Te informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej. Wystarczy odszukać artykuł poświęcony aukcjom. Można też wejść i odszukać wydarzenie na Facebooku, turniej charytatywny, czy tam te dane na pewno są.
Rozumiem, bo byłem. Jeszcze drugi temat, który pan poruszył, na temat oceny działania naszej tutaj policji. Powiem jedno, oceny są różne, ale moim zdaniem zawsze będziemy patrzeć na to, że ktoś tam bierze pieniądze z kieszeni przy każdej akcji. Chyba dużo z nas nie lubi pouczań, nie lubi jakiegoś wprowadzenia. Dlatego stąd mogą być opinie i komentarze na temat pracy naszych tutaj funkcjonariuszy zupełnie odmienne do tego, co oni robią. Moje zdanie jest jedno. Są potrzebni, chwała im za to, że pracują w ten sposób. Ja nie mam nic do dodania. Wiadomo, że jak mnie zatrzymuje za szybkość, no gdzieś tam tak, albo coś poleci. Ale moim zdaniem tutaj, no nie mamy co się denerwować. Ci ludzie są po to, żeby właśnie robić te czynności, które...
Pilnować ładu i porządku, tak. I bezpieczeństwa, dokładnie
oczywiście, tak. Oczywiście, no wiadomo, jacy jesteśmy. Wiadomo, jaka jest nasza mentalność, nie? Od czasu wojny pod Grunwaldem. No nie lubimy jakiegoś prowadzenia za rączkę. No a właśnie ci panowie robią to i bardzo dobrze. Bardzo dobrze, chwała im za to. Dziękuję bardzo i dziękuję za podpowiedzenie, jak ten...
Proszę bardzo, to był pan Piotr. 52 345 50 90, 345 50 60, pikmaoparadio.pl. Popołudnie z nami, dzień dobry.
Dzień dobry, Adam z Bydgoszczy. Ja chciałbym do redaktora prowadzącego małą taką uwagę zgłosić na temat sygnalizacji świetnej, wie pan, na Kamiennej. Rób Kamienna i Fabryczna.
Mhm.
Można? Albo pan przekaże? To tam coś nie działa. No nie wszystkie te sygnalizatory się zapalają. Jedne wcale, ale większość to działa, nie?
Może drogowcy przeprowadzają jakieś testy, no stąd...
Nie, to już jest dość długo już to.
Dobrze, przy okazji zapytamy, dlaczego.
Tak.
Dziękuję za telefon, do usłyszenia. 52 345 50 90 345 50 60 również. Polskie Radio PIK, popołudnie z nami, halo.
Dzień dobry, mam na imię Stanisław. Chciałem porozmawiać w sprawie rolników. Czy
słuchamy.
Można?
Tak, jest pan na antenie, słuchamy.
Proszę pana, ja zarabiam 3000, z czego płacę 857 zł składki emerytalno-rentowej. Rolnik płaci 215 zł składki kwartalnie. Czy ja dostanę 12 razy większą emeryturę jak rolnik? To jest niemożliwe. Znam rolników, którzy mają dwoje dzieci i wszyscy mają samochody. A ja z 3000 brutto nie mogę się dorobić samochodu. Konstytucja mówi równouprawnienie. Jak to jest? Jeden płaci 12 razy więcej od drugiego. Czy to jest równo?
To pytanie od pana Stanisława. Dziękuję za telefon, do usłyszenia. Dziękuję wszystkim państwu za telefony. W studiu już pojawił się Michał Słobodzian. To najlepszy znak tego, że już za chwilę kolejna audycja z cyklu Bliżej Życia.
Witam serdecznie, a dziś powrócimy do trwającego od 2 tygodni sporu o antykoncepcję awaryjną, tak zwane pigułki po decyzją Komisji Europejskiej mają być w Polsce sprzedawane bez recepty. No i natychmiast odżył spór, dyskusje światopoglądowe, ale także medyczne, bo nie wszyscy lekarze tak samo oceniają działanie tych leków. Dziś pokażemy rację obu stron. Będę także liczył na telefony od państwa.
Będzie okazja, by podyskutować na ten temat. Proszę pozostać z nami, z Polskim Radiem PIK. Ireneusz Sander, kłaniam się. Do usłyszenia.